No dobrze, wracamy do studia i wracamy do tematu, który nie raz, nie dwa zagości na antenie i poranka, i popołudnia, czyli przekop Mierzei Wiślanej. Będziemy regularnie i systematycznie przyglądać się temu, jak ta inwestycja kluczowa z punktu widzenia nie tylko rozwoju regionu i samego Elbląga i regionu Warmii i Mazur, ale także geopolitycznego umiejscowienia rzeczy politycznej wygląda. Przy telefonie Jerzy Wilk, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Elbląga właśnie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy niejednoznaczne sygnały z Brukseli. W piątek było spotkanie urzędników, takie techniczne spotkanie urzędników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Takie są sygnały, że Komisja jest za, a nawet przeciw budowie kanału, czyli ogólnie idea tak, ale pojawiają się wątpliwości, kolejne wyjaśnienia, jak ten dialog z Komisją wygląda.
No rzeczywiście, zawsze z tą Komisją Europejską mamy trudności i ona szuka dziury w całym. I tutaj przy kanale przez Mierzeję Wiślaną jest podobnie, że przypominam, tak w skrócie jak gdyby chronologię wydarzeń. Powstała specustawa dotycząca budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Musieliśmy opracować całą dokumentację tą ochrony środowiska. Regionalna dyrekcja wydała decyzję w tej sprawie. Później trzeba było uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wody Polskie wydały takie pozwolenie wodnoprawne na realizację tej inwestycji. Po tym wszystkim, jak już cała dokumentacja została i opracowana, i wszystkie decyzje wydane, zostało to przekazane panu wojewodzie pomorskiemu, panu wojewodzie Drelichowi. I on podjął ostateczną decyzję, wydał pozwolenie na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. I jako decyzję ostateczną. Natychmiast po tej decyzji weszli tam drwale i odpowiednie służby, zabezpieczyły teren, ogrodziły go. Nadleśnictwo Elbląg, ono zarządza tym pasem lasów na Mierzei Wiślanej. Uruchomiło odpowiednich drwali i oni w ciągu tygodnia sprawnie pod nadzorem ochrony, którą wynajęto, Straży Leśnej i odpowiednich służb, uporządkowały ten teren, czyli wycięto ten las, który jest ułamkiem procenta w ogóle zalesienia Mierzei Wiślanej. Była grupa ekologów, która tam protestowała, ale oni byli skutecznie odizolowani od tych prac, które tam zostały wykonane. Po tygodniu teren już jest uporządkowany. W tej chwili następuje wywózka pozyskanego drewna. Także wszystko zostało przygotowane po to, żeby przed okresem lęgowym, który zaczyna się właśnie 1 marca, żeby mieć swobodny dostęp do tych terenów, tej inwestycji.
A jaką podstawę prawną, przepraszam, że przerwę, jaką podstawę prawną ma Komisja Europejska, żeby ingerować w tą inwestycję, która, o ile ja dobrze pamiętam, w żadnym najmniejszym nawet stopniu nie jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej?
To prawda. Realizujemy tę inwestycję na własnym terenie, z własnych środków rządowych. Są na to pieniądze w budżecie, 880 milionów złotych. Inwestycja musi być zrealizowana do 2022 roku. Wtedy pierwszy statek powinien przepłynąć przez kanał żeglugowy. Tam będą nie tylko ten kanał, będą śluzy, mosty wybudowane, szereg tej infrastruktury, będą odprawy celne, bo będziemy wpływali na terytorium Polski z Bałtyku, a więc tutaj będą i odprawy celne, jeżeli będzie taka konieczność, odpowiednie służby graniczne, które będą zwracały uwagę na co wpływa na teren Polski, co wypływa, a więc wszystko zostanie przygotowane do 2022 roku, tylko no właśnie problem polega na tym, że ciągle nam ktoś przeszkadza. We wrześniu, przypomnę, ubiegłego roku pan wiceminister rolnictwa Federacji Rosyjskiej Ilja Szestakow złożył skargę do Komisji Europejskiej, że Rosjanie są zaniepokojeni, bo tutaj grozi im jakaś katastrofa ekologiczna w wyniku tej budowy. No a sami wiemy, że z ekologią to raczej Rosjanie mają problemy, a nie Polacy. My na Zalewie Wiślanym pobudowaliśmy szereg oczyszczalni. Właściwie po naszej stronie już nie ma skażenia. Wszystkie plaże są czynne. I tutaj to jak gdyby gwarantuje, że my dbamy o ekologię.
Nasze w studiu popołudnia wnet był Mirosław Pampuch, poseł Nowoczesnej z województwa warmińsko-mazurskiego. Podkreślał, że w zasadzie jest za budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną, że to będzie inwestycja, która także da impuls rozwojowy dla portu w Elblągu. Natomiast wskazywał, że sam projekt opiewa tylko na przekop Mierzei, a nie ma zaplanowanej inwestycji w pogłębienie toru wodnego przez Zalew Wiślany, a także pogłębieniu kanału już do samego portu w Elblągu.
To nieprawda, pan poseł się widocznie nie przygotował, albo słabo się przygotował do wystąpienia w Państwa Radiu. Inwestycja jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap to jest właśnie budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję z tymi śluzami, z mostami. Drugi etap to są tory wodne. Trzeba pogłębić tory wodne na Zalewie Wiślanym i na rzece Elbląg. To jest drugi etap. I trzeci to jest budowa tej sztucznej wyspy. Z tego urobku, który zostanie pozyskany przy przekopywaniu Mierzei, tej wydmy, ten urobek zostanie wykorzystany do stworzenia na Zalewie Wiślanym poza torami wodnymi takiej sztucznej wyspy, która będzie miejscem lęgowym dla ptaków. Tam nie będą mieli dostępu turyści. Oczywiście mogą z wody obserwować te legowiska ptaków, natomiast tam nie będzie można przycumować i deptać, niszczyć tą wyspę. Tam będzie takie naturalne środowisko dla flory i fauny tego terenu.
A jaki jest harmonogram tych inwestycji? Czy nie będzie przypadkiem tak, że wykonamy przekop Mierzei, będzie kanał, a dopiero rozpocznie się poszerzanie toru wodnego do samego Elbląga?
Nie. Wszystko jest zorganizowane. Tutaj Urząd Morski w Gdyni, który jest jak gdyby w imieniu rządu i Ministerstwa Gospodarki Morskiej realizatorem tej inwestycji, on naprawdę perfekcyjnie przygotował się do realizacji tej inwestycji. Dowodem jest to, jak wszyscy byli zaskoczeni tempem prac przy wyrębie tego drewna. To było tak zorganizowane, że o 8 rano pan wojewoda w piątek podpisał decyzję, a o 9 już tam wszystkie służby ogrodziły ten teren, zabezpieczyły i weszli drwale, którzy rozpoczęli ten. Ekolodzy zaskoczeni tą sytuacją, bo nie mogli protestować, ponieważ było to wszystko zabezpieczone w odpowiedni sposób. Mogli się tylko przeglądać, a więc było tam kilkunastu ekologów, którzy sobie pokrzyczeli trochę na temat groźby budowy tego kanału. Natomiast wszyscy mieszkańcy wszystkich gmin nad Zalewem Wiślanym, łącznie z Elblągiem, który najbardziej może skorzystać, ale i Tolkmicko, i Suchacz, i Fromburg, i po drugiej stronie Stegna, Sztutowo, oczekują tej inwestycji, bo to jest szansa na rozwój tych miast i miasteczek. To jest jedyna w tej chwili szansa, która została im zaproponowana. W tej chwili te miasteczka obumierają, bo nie mogą przyciągnąć turystów, jak nie można do tych marin, które zostały tam zbudowane przed kilku laty z innego projektu, Pętla Żuławska. Są piękne mariny, tylko nie przypływają tam jachty, ponieważ nie można się dostać przez ścieśninę Pilarską na Zalew Wiślany.
Potwierdzam, tylko sam byłem, żeglowałem to kilka lat temu, część maryn i w Tolkmicku i w kątach rybackich była już tak całkiem jest. Nowa i całkiem pusta. Trzeba to też przyznać. Na koniec w tej naszej jednej z wielu pewnie rozmów o przekopie Mierzei Wiślanej zapytam o bursztyn, bo już kilka lat temu mówiono, że to jest taki temat tabu, że jest prawie, że pewne, kiedy tylko ruszą koparki na Mierzei, to że tam poza piachem, żwirem, kamieniami także dużo bursztynu się znajdzie. Wokół tego była też pewna gra polityczno-gospodarcza, że nie wiadomo, kto ten bursztyn wydobędzie, kto będzie jego właścicielem. Dzisiaj minister Gróbarczyk powiedział, że około 900 milionów złotych zalega dokładnie w miejscu planowanego przekopu, czyli mniej więcej tyle, ile przekop będzie kosztował. Kto ten bursztyn warty prawie miliard złotych uzyska, kto będzie jego właścicielem?
Zgodnie z prawem polskim, Skarb Państwa to jest własność nas wszystkich, a więc tutaj nie będzie żadnych koncesji na wydobycie tego bursztynu. Teren jest cały czas zabezpieczany i coraz lepiej będzie zabezpieczany. W tej chwili tam pracowało przy ochronie, jak był ten wyrąb, 150 osób ochraniało ten teren, żeby nikomu włos z głowy nie spadł.
Ale pan poseł wie, kto, czy jakaś firma prywatna wygra konkurs, będzie przekopywać tak. I cały bursztyn, który pozyska, ma oddać ministrowi Grubarczykowi, rządowi, Skarbowi Państwa. Kto będzie dostawał bezpośrednio ten bursztyn?
Na pewno do tego zostaniemy w jakiś sposób przygotowani. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że ten urobek, no chyba, że jakiś tam robotnik w kieszeni wyniesie kawałek bursztynu i tego nikt nie sprawdzi. Natomiast proszę mi wierzyć, firmy, które startują w takich przetargach, to nie są takie osoby, które potrafią tam postąpić tak w sposób niezgodny z prawem po to, żeby ukraść złotówkę, a stracić miliony. Tam jest kontrakt warty blisko miliard złotych. W związku z tym i firma, która zostanie wyłoniona, to będzie firma, która ma ogromne doświadczenie w takiego rodzaju pracach. Pracownicy będą nadzorowani. Urząd Morski na co dzień będzie tam kontrolował. Jest i Straż Graniczna, Straż Morska i Straż Leśna. Oczywiście policja na co dzień tam też patrolowała te tereny. Teren jest ogrodzony, zabezpieczony. No, jak się chce, to wszystko można ukraść, ale niech ci, którzy tam myślą, że tak jak na Mierzei Wiślanej ktoś tam pompą strażacką przyjedzie w nocy i będzie pompował ten bursztyn, to nie ma mowy. Nie ma mowy, bo to będzie tak chronione i w taki sposób zabezpieczone, że ten cały urobek, który powstanie w wyniku pogłębiania tego terenu, będzie zgromadzony i odłożony na tym terenie. Powstanie kanał, rów długości 1100 metrów, szerokości 20 metrów, głębokości 5 metrów. Ten urobek, który zostanie wybrany, zostanie obok odłożony. Kto zostanie wyznaczony do przesiewania tego, no to zdecyduje Urząd Morski w Gdyni. Ale na pewno będzie to własnością Skarbu Państwa. I ktokolwiek rękę wyciągnie po własność Skarbu Państwa, to zostanie surowo ukarany. Ja nie wierzę w to, że tam ktoś będzie próbował przedzierać się przez te płoty i ogrodzenia, narażać się na ogromne nieprzyjemności dla kawałka bursztynu. Wydaje mi się, że nikt się na to nie odważy.
Powiedział...
A oczywiście trzeba odpowiednio to zabezpieczyć i przygotować.
I tu stawiamy trzy kropki w naszej opowieści o procesie przekopywania Mierzei Wiślanej. Tak jak Państwu już mówiłem, będziemy ten projekt pilotować na bieżąco, jak ta inwestycja przebiega. Inwestycja, o tym warto pamiętać, także istotna z punktu widzenia tworzenia szlaków międzynarodowych, szlaków komunikacyjnych na osi północ-południe. Mierzy Wilk, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Elbląga, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Dziękuję w imieniu radio słuchaczy. A Państwo słuchają oczywiście Popołudnia Wnet na 87.8 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm. To teraz obiecałem Państwu, że przeniesiemy się na sekundę do spraw brexitowych. Dzisiaj spotkanie z dziennikarzami miał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który bezpośrednio pilotuje ze strony polskiej negocjacje nad umową brexitową. Zdaniem pana ministra bardzo wysokie jest ryzyko, że dojdzie do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w marcu. Mamy 5 marca, 29 o północy Wielka Brytania wyjdzie bez jakiejkolwiek umowy, bez jakiejkolwiek harmonogramu rozłączenia gospodarek Wielkiej Brytanii z gospodarką Unii Europejskiej. ze wspólnoty, ale jak podkreślił Konrad Szymański, jest jeszcze szansa, żeby ten proces był uporządkowany. Posłuchajmy, co po spotkaniu z dziennikarzami już oficjalnie powiedział wiceminister spraw zagranicznych.
Umowa wyjścia ma olbrzymią wagę z polskiego i europejskiego punktu widzenia, ponieważ daje międzynarodowe gwarancje dla praw obywateli, międzynarodowe gwarancje w zakresie handlu i rozliczenia biznesowego. To są aktywne polskie interesy w tej dziedzinie, dlatego Polska będzie robiła wszystko co możliwe, żeby tą umowę uchronić przed politycznym kryzysem, który zdarzył się w brytyjskim parlamencie. Natomiast gdyby ona niestety upadła po 29 marca, jesteśmy przygotowani tak na poziomie unijnym, ale także na poziomie krajowym. Właśnie dzisiaj Rada Ministrów przyjęła pakiet rozwiązań ustawowych, które pozwolą na to, aby przez prawo krajowe w Polsce i Wielkiej Brytanii po pierwsze stworzyć system ochrony praw obywateli, po drugie, aby ograniczyć tak dalece, jak to jest możliwe, wszelkie koszty, które mogą wystąpić dla przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy są związani handlowo, usługowo, kooperacją gospodarczą z Wielką Brytanią. W tej dziedzinie myślę, że Polska należy do trzech, czterech najlepiej przygotowanych państw pod kątem mitygowania, ograniczania kosztów bezumownego Brexitu.
Jaka jest szansa na umowę, że jednak będzie podpisana i czy jest jakaś szansa, że Unia Europejska zmieni swoje stanowisko, jeśli chodzi o zapisy umowy?
Umowa wyjścia została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzisiaj jest przedmiotem kontrowersji w brytyjskim parlamencie. Natomiast nie uważamy, aby to był tylko i wyłącznie brytyjski problem. Jest w najlepszym interesie Unii Europejskiej, także Polski, aby zrobić wszystko, co możliwe, politycznie możliwe, by stworzyć warunki do, polityczne warunki do ratyfikacji tej umowy. Polska jest zaangażowana w te prace i jestem przekonany, że w ostatnich tygodniach marca będziemy mieli bardzo dużo nowych faktów politycznych, które być może doprowadzą do przełamania kryzysu w brytyjskim parlamencie.
Umowa może się zmienić jeszcze.
Nie przewiduję, by tekst samej umowy się zmieniał, natomiast dokumenty towarzyszące tej umowie mogą być ukształtowane w lepszy sposób. Jeżeli będziemy mieli gwarancję, że tego typu działania podejmowane przez szefów rządów na najwyższym poziomie Rady Europejskiej będą gwarantowały nam pokonanie kryzysu. Olbrzymią zaletą umowy wyjścia jest to, że przewiduje nawet ponad dwuletni okres przejściowy, w którym Wielka Brytania byłaby w Unii Celnej, byłaby członkiem wspólnego rynku. To są najbardziej korzystne, najbardziej przyjazne dla przedsiębiorców, nawet małych przedsiębiorców, warunki współpracy gospodarczej, międzynarodowej czy handlowej. Jej upadek oznacza, że musielibyśmy nagle znaleźć się jako gospodarka, ale także jako konkretne sektory gospodarki, na przykład sektor rolno-spożywczy, sektor maszynowy, sektor meblarski, usługi, w szczególności usługi transportowe, nagle musieliby się znaleźć w sytuacji współpracy z Wielką Brytanią jako krajem trzecim w oparciu o reguły WTO, które przewidują nie tylko stawki celne, ale które niezwykle utrudniają fizyczne wykonywanie tego typu współpracy, fizyczny wręcz dostęp do tego rynku, z uwagi na to, że nagle na punktach dostępowych do rynku brytyjskiego i vice versa będą musiały pojawić się kontrole. To jest powód, dla którego z takim przekonaniem i z taką pasją polityczną walczymy o to, żeby jednak umowa przetrwała. Są sprawy, które mogą być rozwiązane na podstawie tylko i wyłącznie rozwiązań krajowych i takie sprawy załatwiliśmy dzisiaj w trakcie posiedzenia Rady Ministrów, przyjmując projekty ustaw w bardzo wielu dziedzinach, które załatwiają te problemy, które są do załatwienia na poziomie prawa krajowego. Są też takie, które znacznie lepiej jest rozwiązywać na poziomie unijnym. Polska od początku, od kilku tygodni zachęcała Komisję Europejską do tego, aby na wypadek upadku umowy przyjąć rozwiązania ogólnounijne, czy to w zakresie dostępności usług transportowych, czy to w zakresie koordynacji świadczeń społecznych, czy to w zakresie, tutaj nie ma alternatywy dla Unii, ruchu bezwizowego, utrzymania ruchu bezwizowego dla obywateli. We wszystkich tych dziedzinach jesteśmy u końca prac legislacyjnych. Mamy dobre rozwiązania, które pozwolą ograniczyć koszty ewentualnie bezumownego Brexitu. Nie lubię w polityce przewidywać prawdopodobieństwa. Dostrzegamy, że prawdopodobieństwo upadku umowy jest na tyle duże, że zdecydowaliśmy się na bardzo wczesnym etapie, by przygotowywać się również na ten czarny scenariusz, ale zrobimy wszystko, aby 29 marca Wielka Brytania po prostu w sposób uporządkowany, umowny, wyszła zgodnie ze swoją decyzją z Unii Europejskiej bez nadmiernych kosztów dla obywateli i przedsiębiorców.
Albo zostało.
albo została na jakiś czas przynajmniej, jeśli okaże się, że potrzebujemy więcej czasu na dalsze negocjacje. Jeżeli taki wniosek Wielka Brytania złoży, będziemy go konstruktywnie, życzliwie analizowali, ponieważ ten wniosek będzie musiał zawierać uzasadnienie, po co potrzebujemy więcej czasu na negocjacje, jak chcemy ten czas zainwestować.
Tak mówił dzisiaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, odpowiedzialny za politykę europejską w polskim rządzie. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest niezwykle dynamiczny, jednak wszystko wskazuje na to, że już obudzimy się w tym miesiącu z barierami celnymi na granicy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Wrócimy do poziomu handlu, którego być może nikt z nas nie pamięta, do takiej sytuacji, że kontynent z Wielką Brytanią jest traktowany jak kraje trzecie na zasadach tylko i wyłącznie ogólnie obowiązujących na globie. W piątek w popołudniu wnet o godzinie 16 państwa gościem będzie pan minister Ociepa z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który pod przedsiębiorczości i technologii, który pod względem prac rządowych stara się, żeby przełożyć takie rozwiązanie, które by pozwoliło, aby polscy przedsiębiorcy jak najmniej odczuli efekty Brexitu w swoich portfelach. A my pożegnamy się piosenką oczywiście. Jakoś tak mnie rozochociło i Prodigy, i potem Rage Against the Machine, że może spróbujemy całkiem puścić wodze fantazji i posłuchamy bardzo progresywnej muzyki elektronicznej, chociaż już z wiekowej, bo skąd lat 80. Future Sounds of London, co też się kojarzy z Brexitem, a tytuł utworu First Death in the Family, co też może się kojarzyć z Brexitem i sytuacją, kiedy po raz pierwszy jakiś kraj opuszcza Unię Europejską. Oczywiście pierwszy taki przypadek. Pytanie, czy ostatnie pytanie jest otwarte i o to, jak będzie Unia Europejska wyglądać i o to, jakie będzie oferować możliwości rozwoju krajom członkowskim i z granicy swobód obywatelom, którzy zamieszkują państwa starego kontynentu. No to co, puszczamy wodze fantazji, słuchamy muzyki elektronicznej. No ja się z państwem żegnam, zapraszam, bo już za chwilę, to też się dobrze składa, audycja Nowy Wspaniały Świat, czyli audycja o nowych technologiach i nowym obliczu gospodarki globalnej. I niech w te nowe oblicze wprowadzi nas zespół Future Sounds of London.